Dobrze, dziękuję Wam, kochani, za Waszą uwagę. Jesteście bardzo dzielni, już po obiedzie słucha się najtrudniej, ale byliście bardzo uważni i kontynuujemy teraz. Ja myślę, że ten temat, o którym będę teraz mówić, czyli wolność od mentalności ofiary i goryczy. Chyba jeszcze wcześniej jest jeden slajd, zobaczmy tytuł, nie? Tak. Dziękuję bardzo. Znowu tutaj posłużyłam się sztuczną inteligencją. Ja użyjmy może takiej metafory klatki, aby pokazać to, czym dla mnie, w moim mniemaniu, po tym, czego ja doświadczyłam, jest ta mentalność ofiary. Jest to coś, co trzyma nas w takich więzach. I zobaczcie, gdy ten ptak, bo tutaj właśnie powinno być, chodzi o to, że ten ptak, że udało mu się opuścić tą klatkę, więc jedną rzecz, którą musimy powiedzieć na początku, to zranienie, którego doświadczyliśmy, czy może doświadczyli go nasi przodkowie, jest realne. Tak? Ja nie chcę niczego tutaj podważać. Jeżeli jest w tobie mentalność ofiary, myślenie ofiary czy goryczy, to ma na pewno swoje źródło i ono jest prawdziwe. I nie będziemy tutaj nikomu mówić, nie, to nie jest prawda, musisz o tym zapomnieć. To nie, w ogóle nie o to chodzi. Ale myślenie i mentalność ofiary jest czymś, co powstaje właśnie na bazie tej rany, której doświadczyliśmy. Czyli sposób, w jaki my będziemy obchodzić się z tą raną, zadecyduje o tym, czy zostaniemy w tej mentalności, czy uda nam się ją opuścić. I rozpocznijmy od tego, że to Jezus, umierając na krzyżu za nas, stał się największą ofiarą. Znamy wersety z Księgi Izajasza, 53 rozdziału. Możemy pójść. A, ja mam przecież. Przecież ja to robię. Lecz On zraniony jest za występki nasze, starty za winy nasze. Ukarany został dla naszego zbawienia, a Jego ranami jesteśmy uleczeni. Wszyscy jak owce zbłądziliśmy, każdy z nas na własną drogę zboczył, a Pan Jego dotknął karą za nas wszystkich. I pierwszą rzeczą, która pomaga nam wyjść z tego myślenia ofiary, jest to, że to Jezus stał się główną ofiarą i wziął na siebie wszelkie cierpienie i wie też, jak to jest. Ale oferuje nam też to, że wraz z Nim możemy przez to przejść i możemy to myślenie opuścić. Duch ofiary działa tak, że zaczynamy wierzyć, że straciliśmy gdzieś swoją pozycję w Jezusie i demonstracją tego myślenia jest to, że zaczynamy obwiniać innych. Szukamy gdzieś jakiegoś winnego za nasze okoliczności, za nasz stan życiowy, za rzeczy, które nam się nie udały. Więc to już jest reakcja. Czyli bycie ofiarą, stanie się ofiarą jest faktem, ale moja reakcja na to jest już moim wyborem. I o tym chcemy właśnie mówić. Po tym, czego doświadczyliśmy, czego doświadczyły nasze rodziny, na co się zdecyduję? Czy pójdę w duchu goryczy, czy pójdę dalej w duchu przebaczenia? I jest taka książka, bardzo polecam, która nazywa się Kill the Victim Before the Victim Kills You. Po angielsku, po polsku, zabij ofiarę, zanim ofiara zabije ciebie. Może bardzo radykalny tytuł, ale on pokazuje, jak niebezpieczne jest to, gdy trwamy w takim myśleniu ofiary. I aby to może dać taki przykład, tutaj mamy dalej, tego myślenia ofiary, wybrałam tą historię z Ewangelii Jana, 5 rozdziału. Tutaj czytamy o sparaliżowanym, który był nad sadzawką Betesda i który nigdy nie był w stanie trafić szybciej, nie był w stanie po prostu zanurzyć się w tej wodzie, ponieważ inni byli szybsi. I czytamy tutaj. Potem było święto żydowskie i udał się Jezus do Jerozolimy. A jest w Jerozolimie przy owczej bramie sadzawka, zwana po hebrajsku Betesda, mająca 5 krużganków. W nich leżało mnóstwo chorych, ślepych, chromych i wycieńczonych, którzy czekali na poruszenie się wody. Od czasu do czasu zstępował anioł i poruszał wodę. Kto więc po poruszeniu wody pierwszy do niej wstąpił, odzyskiwał zdrowie, jakąkolwiek chorobą był dotknięty. Tutaj mamy pewną osobę, która leży już tam od 8 lat. 38, przepraszam, czytam teraz tak. A był tam pewien człowiek, dziękuję, który chorował od 38 lat. I gdy Jezus ujrzał go leżącego i poznał, że już od dłuższego czasu choruje, zapytał go, czy chcesz być zdrowy? I odpowiedział mu chory, Panie, nie mam człowieka, który by mnie wrzucił do sadzawki, gdy woda się poruszy, zanim zaś ja sam dojdę, inny przede mną wchodzi. I tutaj widzimy osobę, która rzeczywiście jest w tak trudnym położeniu i nie jest w stanie sobie sama pomóc. I w tym momencie przychodzi do niego Jezus i on oferuje mu swoją pomoc. On mówi, zobacz, ja jestem tutaj, razem ze mną możesz wyjść z tego trudnego położenia, razem możemy to zrobić. I on znowu od razu skieruje swój wzrok na ludzi i mówi o tych trudnych okolicznościach. I nie ma ludzi, którzy by mi pomogli. I inni są szybsi. Gdzieś to poczucie właśnie bycia zawsze tym ostatnim. Och, mnie się nie udaje. Te moje okoliczności. Nic się nie porusza do przodu. I wtedy Jezus do niego powiedział, wstań, weź łoże swoje i chodź. I zaraz ten człowiek odzyskał zdrowie, wziął łoże swoje i chodził. I ja wierzę, że jest to ten moment wyboru, gdy naprawdę zrozumiemy, że Jezus stał się tą ofiarą, wziął na siebie skutki też naszej rany, naszego zranienia, to będziemy w stanie wziąć to nasze łoże i wyjść z tych okoliczności, w których być może czujemy się tak pokrzywdzeni, źle potraktowani, gorzej od innych i będziemy mogli doświadczyć tego uzdrowienia. I może jeszcze w tym miejscu, tak pomyślałam po obiedzie, to dobrze jest wprowadzić jakiś element, który nas troszkę obudzi. Mała dygresja, mamy tutaj na szczęście zarówno panie, jak i panów, ale mam takie przeczucie, że ten duch ofiary, czy ta mentalność ofiary, narzekania, użalania się też troszkę nad sobą, to może być, mówiłam wam, bądźmy tutaj, miejmy też dystans do siebie, ale jakąś tam cechą charakterystyczną, jedną z wielu też cnotliwych cech, ale jedną z tych cech troszkę negatywnych, jeśli chodzi o nasze polskie panie. Tak? Ja siebie w to wliczam. Ale jest coś takiego, że mamy taką tendencję może czasami, tak? I tutaj mały filmik, to jest tylko dygresja, ale myślę, tutaj skróciłam ten filmik i zobaczycie zaraz, o czym mówię. A mówię o typie pewnej kobiety, może to są bardziej mamy, może i nie, ale zobaczmy tutaj, jak taki pan, który to troszeczkę wyśmiewa, taką cechę charakteru przedstawia.
W tym domu nie pomaga. Oj, obudzicie się, jak mnie zabraknie. Wam się oczy otworzą, jak mnie się zamkną. Przecież tutaj to jest wstyd kogokolwiek wpuścić. Gdzie w białych skarpetkach? Zaraz całe czarne będą, ja tego prać później nie będę. Żebyście się nie zdziwili, jak mnie w tym worku nogami do przodu wywiozą.
Dobrze, wam się oczy otworzą, jak mnie się zamkną, tak? To jest bardzo, to było troszkę dłuższy był ten filmik, skróciliśmy go, żeby tutaj była cenzura odpowiednia, ale śmieszne, tak, z jednej strony. Zobaczcie, co to jest za obraz tutaj, po hebrajsku jest coś napisane. Muszę wam powiedzieć, że w Izraelu, ponieważ wielu imigrantów w Izraelu było z Polski, pierwszych w tych latach 50., to powiem wam, że tam jest taki stereotyp kobiety żydowskiej pochodzenia polskiego, który wiele tych cech też ma w sobie. I powiem wam, co ta pani tutaj mówi. Ani kwar anuach bakever. I to znaczy, coś z tym grobem ciągle się powtarza, już ja sobie odpocznę w grobie, tak? Czyli mamy bardzo podobną postać i możemy się z tego śmiać, ale pomyślmy, jest to postawa, która jest tak jakby symbolem też tego ducha ofiary, tak? I zobaczcie, te zdania takie, ja sobie odpocznę w grobie, czy tam wam to się oczy otworzą, jak mnie się zamkną, nikt mi w tym domu nie pomaga. Tak, nikt. I cały czas z tą ścierką i tak dalej. Ja biedna się dla was po prostu poświęcam i cały dzień, a wy wszyscy to macie gdzieś. I zobaczcie, czyli co robi ten duch? Wzbudza też w innych wyrzuty sumienia. Tak? Czy co to jest wzbudzanie w innych wyrzutów sumienia? Czysta manipulacja, zastraszanie, wam się oczy otworzą, jak mnie się zamkną. Ja po prostu tutaj haruję za was i jak mnie nie będzie, to zobaczycie, czyli zastraszam. Przez wasze niepomaganie mi, to mnie do grobu wpędzicie. Tak, ja tak mówię i już sama słyszę, niestety aż się boję, bo wiem, że też pewnie nie raz takie rzeczy mówię, jak gdzieś tam jestem zabiegana w moim wielkim tam ferworze porządków, ale z drugiej strony zobaczcie, jest to też postać nadopiekuńcza, dominująca i jest to, wierzę, że też postawa, która gdzieś z tej mentalności ofiary się wywodzi. I uważajmy, tak, możemy tutaj, mała dygresja też, przestudiujcie postać Izabel w Biblii, myślę, że znacie, tak? To jest kobieta, która tak dominuje, że mężczyzna w jej towarzystwie tutaj nie ma nic do powiedzenia. Bardzo niebezpieczna postawa. Niebezpieczne dla małżeństw, niebezpieczne dla rodzin, dla dzieci, dla wszystkich. I przeczytajcie, jaki był jej koniec i jak to się Bogu bardzo nie podoba. Mnie Bóg kiedyś bardzo, bardzo przekonał o tym duchu w moim życiu, w mojej rodzinie i też musiałam za to prawdziwie pokutować. To jest bardzo niebezpieczny duch. Po tym, co tutaj było śmieszne, to jest naprawdę śmiertelnie poważna sprawa. Więc to tak na granicy, takim na marginesie uwaga. I przyjrzyjmy się kilku oznakom mentalności ofiary. Myślę, że ktoś tutaj będzie w stanie na pewno coś znaleźć także w swoim życiu. Ofiara obarcza odpowiedzialnością okoliczności i innych i zrzuca odpowiedzialność. Tak? To jest już, widzicie, reakcja na moje zranienie, bo zranienie jest realne, ale pytanie, jak dalej z tym postępuje. Potem stajemy się ślepi na własne winy. Gdy jesteśmy skrzywdzeni, bardzo trudno jest nam ujrzeć jakąkolwiek własną stronę problemu w danym konflikcie. To, co my wnieśliśmy złego do tego konfliktu na przykład. Wywołuje w nas gniew, nienawiść i jednocześnie samousprawiedliwienie. Postawa ofiary więzi nas i uniemożliwia wzrost i przemianę. I myślę, że to jest chyba to, dlaczego tak ważne jest, aby opuścić tą klatkę myślenia ofiary. Zobaczcie, ten orzeł ma powołanie do wielkich rzeczy, ale przez to, że czuł się zraniony i był jakby w tej klatce uwięziony, nie mógł żyć w pełni swojego powołania. Mentalność ofiary nigdy nie jest otwarta na nowe. Gdy skupiamy się na swoim dawnym zranieniu, to gdzieś zostajemy w tej naszej przeszłości i się w niej taplamy. Taplamy i tak się tam coraz bardziej nam te skrzydła sklejają w tym błotku, zamiast się oczyścić i powiedzieć, okej, tak było, ale ja chcę iść do przodu. Z moim Panem, który mnie z tej sadzawki jest w stanie podnieść, pokonam to zranienie, przebaczę i pójdę do przodu i wyjdę z tego więzienia. Zamyka niebo i uniemożliwia łaskę i uzdrowienie. Powoduje użalanie się nad sobą i uniemożliwia Bogu pocieszenie mnie. Bóg chce, byśmy do Niego przychodzili z naszym bólem, ale też chce, byśmy dali się Mu pocieszyć. Czasami Bóg powie, kochana, wypłacz się przy mnie. Tak, czy kochany, możesz mi wszystko powiedzieć, tak jak to Dawid wylewał przed Bogiem swoje serce, o wszystkim Mu mówił. Ale był moment, kiedy Bóg mówił, a teraz wstań, umyj swoją twarz i idź dalej. Tak? Bóg będzie zawsze nas pocieszał, ale także wysyłał w dalszą drogę. Nie zostawi nas w miejscu tego smutku czy tego użalania się nad sobą. Daje nam też fałszywą tożsamość i uniemożliwia przyjęcie Bożej tożsamości. I mentalność ofiary wprowadza nas po prostu w stan zniewolenia. Mówiłam wam wcześniej o tym, że diabeł uwielbia nieprzebaczenie, a nienawidzi języka przebaczenia. Więc przebaczając naszym wrogom, modlimy się przecież modlitwą Ojcze Nasz i przebacz nam nasze winy, tak jak i my odpuszczamy naszym winowajcom. Czy tak jest w naszym życiu? I gdy przebaczamy, uwierzcie mi, często nie jest to w ogóle uczucie. Nasze uczucia nie będą nigdy od razu mówić, tak, tak, oczywiście, ja też chcę przebaczyć. Bardzo chętnie, nie? Uczucia urazy, goryczy są bardzo mocne, ale decyzja o przebaczeniu pociągnie też za sobą emocje. Więc nie bazujmy na emocjach, decydujmy się, by przebaczać. To jest droga do zdrowia. O, przepraszam, jeszcze tutaj. Powoduje obojętność i letargię, wywołuje poczucie niższości, wstydu i bezradności jeszcze wiąże nas z naszym winowajcą, jak taka niewidzialna niteczka. Przez to, że użalamy się wciąż nad sobą, dajemy gdzieś temu naszemu winowajcy wciąż władzę nad sobą w jakiś sposób. Przebaczając, odcinamy się od niego. I składamy tym sposobem też życie i nasz los w ręce ludzi, a nie Boga. I to tutaj mi się wydaje, ten filmik to pięknie pokazał. Ta postawa zniekształca prawdę, dramatyzuje i wyolbrzymia. Tak? Wyolbrzymienie nie jest wcale zabawną rzeczą, bo przed Bogiem wyolbrzymienie to też jest kłamstwo. To jest naciąganie rzeczywistości. I to wpływa na nasze myśli, sprawia, że tylko już negatywnie myślimy, tak? Znamy też taką, być może ktoś z was zna dr Caroline Leaf, która mówiła o tym, że jeżeli negatywne myśli się w naszym mózgu powtarzają, to tworzą się wręcz niewidzialne takie mini autostrady i połączenia i potem już nie będziemy w stanie inaczej myśleć. Jak niebezpieczne są negatywne myśli i tworzą się z tego prawdziwe twierdze myślowe. A o przebaczeniu powie zaraz więcej Florian, ale brak przebaczenia właśnie powoduje gorycz, nienawiść, zatwardza nasze serce i oddziela nas od Boga. I brak przebaczenia jest też grzechem. Więc jeżeli jest to dla was możliwe, jeżeli będziecie mieć sytuacje, o których wiecie, że były tym, co skrzywdziło, czy was, czy osoby w waszej rodzinie, jeśli to możliwe, wypowiedzcie te słowa przebaczenia. Nie musi to być właśnie nic emocjonalnego. Wystarczy ta decyzja, by przebaczyć, by zostawić tych winowajców i by oddać Bogu też sprawiedliwość. Tak? On jest Bogiem sprawiedliwym. On powiedział, że On będzie sądził. I to właśnie może mieć miejsce przy krzyżu. Więc do tego was bardzo zachęcam właśnie na grupach modlitwy, które będziemy mieć już wkrótce.